Katarzyna Gazda, przewodnicząca Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Rzeszowie, jest gościem audycji Na Cztery Łapy. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Wasza praca Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Rzeszowie, to nie tylko wydawanie rodowodów, to nie tylko szkolenia, nie tylko współpraca z hodowcami, ale też działalność edukacyjna, o niej nieco później powiemy. Ale niech mi pani powie, jak wasza praca zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat, bo wydaje się, że zanotowaliście wzrost liczby członków i zainteresowania kynologią.
Tak, można tak powiedzieć. Myślę, że też to spowodowane jest doskonałą działalnością naszych mediów społecznościowych. Na pewno sytuacja też jest związana z tym, że jest sporo różnych stowarzyszeń kynologicznych w Polsce zarejestrowanych, posiadających, hodujących, osoby w zasadzie zarejestrowane w tych związkach hodują również pieski, które dostają rodowody tych organizacji. I ponieważ nasza organizacja zrzesza tylko osoby, które mają zakupione psy ze Związku Kynologicznego w Polsce, nie zrzeszamy nasze członkostwo osób z innych stowarzyszeń, w związku z tym nastąpiła wręcz potrzeba edukacji tutaj społeczeństwa, że nie każdy piesek z rodowodem może być rasowy, w naszym pojmowaniu oczywiście tutaj związkowym, no i nie każdy piesek może być zarejestrowany w naszej organizacji i na przykład uczestniczyć w wystawach bądź być dopuszczony do hodowli.
No i właśnie tutaj pani powiedziała, że tak na dobrą sprawę wasza organizacja jest dla osób, które pieski zakupiły w Związku Kynologicznym w Polsce. I teraz, jak rozmawiam ze znajomymi, często zastanawiamy się, czy można przyjść do was po poradę na przykład, kiedy mamy nierasowego psa. Czy takie sytuacje się zdarzają?
Tak, jak najbardziej. To, że rejestrujemy pieski tylko z metrykami, dokumentami naszej organizacji, nie oznacza, że osoby posiadające inne pieski nie mogą być członkami naszego oddziału czy naszego stowarzyszenia, bądź po prostu przyjść, zapytać, poprosić o pomoc. Osoby, które mają psy z innych organizacji, w zasadzie też pieski bez rodowodów, tak zwane mieszańce, kundelki, bywa, że zgłaszają się do Związku Kynologicznego. Osoby takie mogą brać udział w szkoleniach różnego rodzaju, więc wykazać się pracą z psem, brać udział w zawodach agility, zawodach posłuszeństwa i wszelkiego innego rodzaju takiej aktywności sportowej z psem. To jak najbardziej każdy z różnym pieskiem może się zarejestrować i brać udział. Natomiast jeżeli chodzi o tą część taką wystawowo-hodowlaną, to w tej części no niestety, ale tylko pieski, które mają metryki i rodowody Związku Kynologicznego w Polsce są, że tak powiem, dopuszczane zarówno do wystaw i jak spełnią określone wymogi naszych regulaminów, to dalej do hodowli.
A czy zdarza się tak, że ktoś po prostu do was przychodzi ze swoim psem i pyta o coś, konkretnego?
Się.
I o co najczęściej pytają takie osoby?
Najczęściej pytają nas o to, czy piesek jest dobrze wychowywany, czy dobrze wygląda, czy może dostać więcej jeść lub mniej, ewentualnie o poradę, gdzieś się udać do jakiego lekarza weterynarii. Więc w zasadzie takie podstawowe rzeczy czasami takiego pierwszego kontaktu jesteśmy, bo ludzie widzą nasz szyld, naszą witrynę, widzą, że są psy, też członkowie z psami przyjeżdżają na swoją sekcję, więc zaglądają i pytają. No zdarza się też, że przychodzą osoby zarejestrować się z innych organizacji, no niestety mówimy, że przykro nam bardzo, ale pieska pod kątem wystaw czy hodowli nie możemy. Do psich sportów jak najbardziej zapraszamy.
A jakie jest zapotrzebowanie w naszym regionie na działania, które organizuje Związek Kynologiczny, między innymi wystawy, między innymi szkolenia, egzaminy?
To jest różnie, bo to też zależy po pierwsze od pory roku i też od aktywności sąsiadujących oddziałów.
Rozumiem, że od maja do końca wakacji najwięcej.
Myślę, że tak, a jesienią też staramy się tutaj działać. Jesienią, zimą pojawiają się konkursy pracy psów myśliwskich, bo to jest sezon taki, który pozwala na organizację tych konkursów. Natomiast wystawy, no jest to wiosna, w zasadzie u nas maj, ze względu na to, że są to wystawy plenerowe, więc zawsze mamy ładną pogodę na naszych wystawach, bezdeszczową, więc też tutaj jak najbardziej ta ciepła wiosenna pogoda jest fajnym klimatem. Natomiast testy dla piesków, jakieś takie przeglądy kwalifikujące do hodowli, to systematycznie, powiedzmy, od wiosny do jesieni 2-3 razy w sezonie się odbywają.
No i właśnie obecnie odbywa się w tym momencie ocena pracy dzikarzy w naturalnych warunkach organizowana przez sekcję kynologii łowieckiej Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce wraz z Komisją Kynologiczną. Proszę o tym nieco więcej opowiedzieć, bo to wydaje się, że jest takie dość mniej popularne, jeśli chodzi o znajomość tematu.
Jak najbardziej. Wraz z sekcją kynologiczną Polskiego Związku Łowieckiego należałoby dodać, bo to PZŁ tutaj z nami współpracuje i my z nim, więc w zasadzie to taka jest obopólna praca. Ocena dzikarzy w warunkach naturalnych to po prostu ocena psów podczas prawdziwego polowania. Jest to polowanie, które organizuje oczywiście PZŁ jako takie ramowe polowania, które mają w kalendarzach. Natomiast my, można tak powiedzieć kolokwialnie, podłączamy się pod te polowania. Zapraszamy sędziów, którzy przyjechali na tą imprezę i ci sędziowie podążają razem z uczestnikami polowania, oceniając pracę psów. Są to dosyć niszowe konkursy, dlatego że maksymalnie tam 15-20 psów może wziąć w nich udział i jest to praca w terenie, bo idziemy w naszym terenie niełatwym, bo jest górzyście.
No tak.
No i poszukujemy zwierzyny tak naprawdę. Wczoraj odbył się pierwszy dzień, dzisiaj odbywa się drugi dzień tego konkursu. Na zakończenie oczywiście psy są punktowane i będą przyznane dyplomy, certyfikaty, nagrody, których też nie brakuje. I uzyskanie takiego certyfikatu przez psa po pierwsze upoważnia go do występowania w tak zwanej klasie użytkowej na wystawie, czyli potwierdza, że ten pies jest sprawdzony pod kątem myśliwskim w tym przypadku, no bo są to psy ras myśliwskich biorące udział. Natomiast też pozwala ubiegać się o tytuł czempiona międzynarodowego i dla członków Polskiego Związku Łowieckiego, dla osób tam pracujących z psami, jest taką jakby zgodą do pracy z psem w lesie, ponieważ psy, które nie posiadają certyfikatów użytkowości, nie mogą być w łowisku wykorzystywane.
Pani Katarzyno, rok 2026 zapowiada się imponująco. 3 bodajże duże wystawy w maju. Dodatkowo kilka wystaw, które są międzynarodowe. No i to wszystko jest na waszych barkach.
Tak.
No i zacznijmy sobie od wystawy krajowej wszystkich grup i wystawy ras myśliwskich. To odbędzie się jednego dnia w maju.
Tak, na weekend majowy 23-24 maja. Już Państwa serdecznie zapraszamy. 2026 roku odbędą się w sumie 3 wystawy organizowane przez nasz oddział. W sobotę 23 maja będzie to wystawa krajowa piesków wszystkich ras. Natomiast w godzinach popołudniowych będzie wystawa psów ras myśliwskich. Jeżeli chodzi o tą wystawę myśliwską, tutaj też koledzy właśnie myśliwi będą się chcieli zaangażować. Myślę, że będzie piękna oprawa myśliwska, granie na rogach myśliwskich i też inne takie niespodzianki, głównie też dla dzieci, młodzieży, promujące nie tylko psa myśliwskiego, ale także łowiectwo. Natomiast w kolejnym dniu, w niedzielę, odbędzie się wystawa rangi międzynarodowej.
Teraz powiedzmy sobie o międzynarodowej wystawie CACIP, czyli wystawie, gdzie zostanie wręczony certyfikat na międzynarodowego czempiona piękności.
Tak.
Wystawy, co to oznacza?
Wystawy międzynarodowe mają właśnie to do siebie, że można piesek wygrywający może uzyskać tak zwany tytuł CACIP. I w zależności od rasy są jeszcze do spełnienia inne kryteria, na przykład dla psów użytkowych potrzebny jest też certyfikat użytkowości, ale przyjmuje się, że 4 takie cacipy pies musi posiadać z minimum 3 różnych krajów, z odległości minimum roku, żeby ubiegać się o tytuł międzynarodowego czempiona piękności.
Czyli to tak na dobrą sprawę praca na pełen etat.
Praca na pełen etat. Nie to, że jest jedna wystawa, dostanę certyfikat i mam psa czempiona międzynarodowego, tak zwanego interczempiona potocznie. Natomiast no, wymaga to też wyjazdu za granicę. Więc tak jak ktoś tak chwali się tytułami swojego psa, to oprócz tego, że jest z niego dumny i wie, że jest piękny, to z drugiej strony kryje się za tym sporo poświęcenia, wyszkolenia, bo też musi być pies przygotowany na tą wystawę. Dla ras długowłosych jest to kąpanie, strzyżenie, trymowanie, co też pochłania ogrom czasu. Wyjazdy za granicę to też również czas, no i przede wszystkim koszty, bo wiadomo, że dojazd, nocleg, jakiś posiłek, nie mówiąc już o opłatach za wystawy. No i szanowni państwo, nagród finansowych na wystawy no, nie są przyznawane. Bardzo sporadycznie są to głównie nagrody jakieś rzeczowe. Bardzo często mamy karmę dla psów, puchary, symboliczne medale, więc powiedzmy sam udział w tych wystawach żadną miarą nie przekłada się na gratyfikacje finansowe, więc naprawdę to też ogrom czasu zaangażowania nie tylko siebie, ale i środków finansowych wymaga od tego, żeby ten pies został czempionem.
Zastanawiam się, czy tak na Podkarpaciu my mamy dużą liczbę takich kandydatów, którzy mogliby takim czempionem zostać, czy niekoniecznie? Proszę być szczerym.
Sporo mamy. Mamy dosyć dobre psy. Bardzo dobre, bym nawet powiedziała. Wspaniałą hodowlę mopsów. Tutaj koleżanka nasza oddziałowa reprezentuje światowej klasy. Gro osób ma psy, które też ściągnęło z zagranicy z czołowych hodowli, więc też możemy się takimi psami pochwalić. Mamy hodowców zaangażowanych, którzy no, dbają o to, żebyśmy jednak tutaj byli raczej w czołówce hodowców, a nie gdzieś powiedzmy na szarym końcu. Ale to naprawdę też zależy no, od wszystkiego. Nie tylko genetyka i piękno rodziców gwarantuje nam, że szczenie będzie właściwe czy równie piękne, ale także wychowanie, odchów tego psa i praca z tym psem do roku czasu.
Zorganizujecie także wystawy owczarków niemieckich oraz Skyrung. To są takie wydarzenia o specyficznych zasadach, proszę wyjaśnić.
To są wydarzenia, które można powiedzieć, że nie tyle opiniuje, co organizuje Klub Owczarka Niemieckiego w Polsce, który jest częścią naszej organizacji. Tylko kilka tych wystaw owczarków niemieckich teraz będzie się odbywało w kraju, w tym właśnie u nas w czerwcu. I oprócz tej wystawy specjalistycznej, tylko dla owczarków niemieckich, odbędą się testy tak zwane Kyrung. Pies po zdaniu tych testów może ubiegać się o niemiecką licencję taką szczególną dla owczarków niemieckich. Mieliśmy w tym roku pierwszy raz w Rzeszowie w sierpniu ten rodzaj testów, no i tutaj w przyszłym roku będzie po raz kolejny. Cieszył się sporym zainteresowaniem, także mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej uczestników.
No to muszę o to zapytać, czy te wystawy, które na Podkarpaciu właśnie będą miały miejsce w 2026 roku, one staną się takimi jednymi z najważniejszych na mapie południowej Polski albo po prostu Podkarpacia?
Myślę, że tak, ponieważ ta wystawa owczarków niemieckich na tę chwilę to będzie jedyna w regionie wystawa owczarków niemieckich, taka specjalistyczna, podobnie jak egzamin Kyrung dla nich, dla tych psów. Wystawa sasibowa, ta międzynarodowa również, no będzie także organizowana przez oddział Przemyśl, to będzie we wrześniu i to będzie też jedyna w regionie wystawa psów ras myśliwskich. Także to też jest wyróżnienie, bo jest w Polsce 11 takich wystaw przyznanych na 2026 rok i w tym właśnie jedna będzie organizowana przez nas oddział, więc czujemy się wyróżnieni.
No to na pewno będziemy trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. Same wystawy to spory element waszej pracy, tak, ale nie tylko wystawy. Z tego względu, że no, macie również sekcję szkolenia waszego związku i ona prężnie działa między innymi w szkołach i przedszkolach.
Tak, jak najbardziej. Mamy bardzo fajną grupę szkoleniowców, którzy mocno się angażują w pracę z psami i też wychodzą na zewnątrz. Reklamują nie tylko psa rasowego, nie tylko Związek Kynologiczny w Polsce, ale pokazują, jak można z psem pracować, do czego pies może służyć, w sensie tutaj akuratnie głównie nasza sekcja, można powiedzieć, że wręcz specjalizuje się w szkoleniu psów do poszukiwania zaginionych osób. Jest to taka no, niszowa, mogłabym powiedzieć, działka, ale mamy spore sukcesy i też na co dzień te osoby biorą udział w poszukiwaniach, jeżeli jest taka potrzeba. Tutaj już policja zgłasza się bezpośrednio do tej sekcji i uczestniczą w poszukiwaniach. Ale też zwracamy się do przedszkolaków. Uczą dzieciaki, w jaki sposób podejść do psa, jak tego pieska pogłaskać, że zawsze należy najpierw zapytać, czy można, bo nie każdy pies lubi kontakt z dzieckiem czy z innym człowiekiem, więc takie podstawowe wiadomości myślę, że przekazują. Dla dzieciaków zawsze mamy cukierki, jakieś pamiątkowe medaliki, dyplomy również za udział w tego rodzaju imprezach kynologicznych. No i też zapraszamy zawsze do oddziału, bo gdyby ktoś chciał zaczerpnąć wtedy więcej informacji, czy o danej rasie, czy o danej sekcji, to jak najbardziej zapraszamy.
Zanim zakupimy psa, co musimy zrobić?
To jest bardzo dobre pytanie. I zanim zakupimy psa, przede wszystkim musimy się zastanowić, jakiego psa byśmy potrzebowali czy chcieli.
Nie patrzymy tutaj tylko na wygląd.
Nie patrzymy tylko na wygląd i modę. I na pewno sugeruję wykazywać się tylko emocją, że tak, ten jest śliczny, biorę, bo piękne szczeniątko, a potem pojawiają się różnego rodzaju wyzwania, żeby nie powiedzieć komplikacje. Nie każdy pies spełni nasze oczekiwania. Mamy bardzo dużo ras psów, bo jest ich ponad 400, więc myślę, że każdy, kto chciałby mieć psa rasowego, znajdzie jakąś rasę dla siebie. Te rasy są podzielone w różne grupy, kategoryzowane, ale niemniej jednak jedne są bardziej aktywne, inne mniej. Jednak jedne są bardziej uparte, inne mniej. Jedne psy wykazują dużą taką samodzielność i niekoniecznie duży kontakt potrzebują z właścicielem, na przykład część psów stróżujących. Inne wręcz przeciwnie, są skupione na właścicielu i tylko czekają na polecenie i baw się ze mną i rób coś ze mną. Więc tutaj to jest bardzo ważne. A jak już Państwo wybierzecie rasę, kolejnym etapem, zachęcam, polecam wręcz, nie tylko wstąpienie do naszego oddziału i zapytanie, czy mamy hodowców zrzeszonych i posiadających taką rasę, ale też do rozmowy z samymi hodowcami. W dzisiejszej dobie multimediów, czy na Facebooku, czy na Instagramie, naprawdę łatwo znaleźć kontakt do takich ludzi. Porozmawiać, zadzwonić, popytać, czy to, co czytacie Państwo o danej rasie, jest prawdziwe, czy nie. I to nie tylko u jednej osoby, bo wiadomo, że dla każdego jego pies jest najlepszy, jedyny i w ogóle inne rasy nie, ale do 2-3 myślę, że Państwo taką ogólną wiedzę zdobędziecie z praktycznego punktu widzenia. Wiadomo, teoria teorią, a życie pisze i pokazuje różne scenariusze.
Pani Katarzyno, teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Jakie rasy psów najlepiej sprawdzą się w mieszkaniach, zwłaszcza takich mniejszych mieszkaniach?
No w takich mniejszych mieszkaniach polecałabym mniejsze
małe pieski,
no tak, proporcjonalnie do wielkości, co nie oznacza, że duży pies się tam nie sprawdzi. Również się sprawdzi, jeżeli będziemy mieli odpowiednio dużo czasu dla niego i poświęcimy mu głównie ten czas na spacery. Z mniejszych piesków często w blokach, w mieszkaniach można spotkać mopsiki, buldogi francuskie, buldogi angielskie, shih tzu, maltańczyki, to są psy akurat niedługowłose, i chihuahua, sznaucerki miniaturowe, więc myślę, że to są takie rasy tak na pierwszy strzał, które można by było wymienić, które się sprawdzą. Są to raczej psy takie towarzyskie, mało kłopotliwe w sensie utrzymania i wymagań takich spacerowych. No bo też należy wziąć pod uwagę psy długowłose jak shih tzu, czy Yorkshire Terrier, czy załóżmy maltańczyk. Też część ludzi kupuje je ze względu na wygląd, piękne kokardki w długich włosach. No a na końcu się okazuje, że pieski idą do psiego fryzjera i ścinane są na króciutko. Szata jednak jest mocno wymagająca i wymaga od właścicieli czesania i dbania o nią także.
No tak, to musimy o tym zdecydowanie pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o małe pieski, no są także takie rasy, które niekoniecznie są spokojne.
Tak.
I na pewno zdarza się, że osoby, które są zainteresowane kupnem na przykład jamników, bo są małe, bo wydaje się, że do mieszkania będzie pasował idealnie, później mają z takim psem problemy.
Spory problem, prawda?
No właśnie.
Jak najbardziej. O jamniku, podobnie jak o biglach, mówi się, że to jest duży duch w małym ciele. Należy pamiętać, że jamniki to jednak psy myśliwskie i mają swój temperament i charakter. Jak większość psów ras myśliwskich, bywają uparte. Ja podkreślam, że jednak pies myśliwski musi myśleć, bo jednak w trakcie pracy na polowaniu czasami jest zdany sam na siebie. To jest pies, który musi podjąć decyzję. On nie może czekać na to, co mu właściciel powie, bo niekiedy jego życie od tego zależy. Więc ta krnąbrność i chęć czasami podejmowania indywidualnie decyzji w życiu codziennym też daje się we znaki. Na przykład usiłujemy przywołać jegomościa. Jegomość się zastanawia, czy mi się to opłaca. Tak? Dostanę za to smakołyk, czy nie dostanę, iść czy nie iść, udaje, że nie słyszy, tak? Więc to też bywa. Natomiast z racji tego, że nie jest to wielki pies, bo możemy go grzecznie wziąć pod pachę i wyjść. Z tej strony jest bardzo niekłopotliwy, zajmuje mało miejsca, można z nim śmiało, łatwo podróżować, tak? Podobnie jest z biglami, które są ślicznymi, niedużymi pieskami. Władki tak się kojarzą, urocze, szczególnie tak jako szczenięta. Natomiast należy pamiętać, że jest to pies, który wymaga bardzo dużo ruchu i mimo, że jest nieduży i miałby nawet w dużym mieszkaniu, to potrafi naprawdę wyładować swoje emocje i dość sporo nam nabroić. Więc to też jest kwestia tego, czy ktoś ma czas przede wszystkim na spacerowanie z biglem na przykład.
Z kolei pan Jakub pyta, które rasy poleciłaby pani osobom bardzo aktywnym, no, które chcą psa jako towarzysza sportu i takiego codziennego ruchu?
Myślę, że to dla towarzyszy sportu, bo może nie tylko, że codziennego ruchu, ale głównie też sportu, świetnie sprawdzałyby się wszelkiego rodzaju owczarki. No najpopularniejszą rasą są owczarki niemieckie, które są bardzo aktywnymi psami, więc osoby, które zarówno chcą się sprawdzać w psich sportach, ale też biegają, czy jeżdżą na rowerze, myślę, że byliby z takiego kompana zadowoleni. Pojawiają się też owczarki australijskie, pojawiają się też border collie, bardzo popularne, one akurat nie głównie w agility, tutaj się fajnie sprawdzają jako psi sport. Ale też wszelkiego rodzaju, powiedzmy, wyżły mogą się sprawdzić fajnie jako psy dla osób aktywnych. Labradory, golden retrievery, więc myślę, że jest sporo tych psów. Głównie są to większe psy, ale też te średniej wielkości, jak spaniele, myślę, że również dotrzymają ruchu swoim aktywnym właścicielom.
No a takie najbardziej uniwersalne rasy, czyli dla osób, które preferują umiarkowany styl życia, trochę sportu, trochę odpoczynku.
Myślę,
że większość ludzi właśnie.
Większość ludzi. Myślę, że z tych większych ras to wyżły by się dość dobrze sprawdziły. Mm-hmm. Zresztą kiedyś też mówiono, że jest to pies dość dobry do domu. No ja osobiście hoduję od prawie 30 lat ogary polskie. I myślę, że to też jest dobry pies do domu, bo nie zawsze mam czas na poświęcanie mnóstwa godzin dla nich, jeżeli chodzi o spacery. Natomiast to jest pies, który się odnajduje zarówno w domu, jak i w bloku i powiedzmy, nie masz dzisiaj dla mnie czasu, to poczekam, to pójdziemy jutro na ten dłuższy spacer. Nie? Więc pod tym kątem to jest taki dosyć fajny pies naszej polskiej rasy.
Ogar polski, proszę zapamiętać.
Ogar polski, tak, tak proszę jest. Zapamiętać. Natomiast głównie to wszystko jednak zależy od właścicieli. Jeżeli najpierw oszacujemy czas, który mamy do dyspozycji i który moglibyśmy psu poświęcić, to tak naprawdę ponad połowa ras by spełniła nasze oczekiwania. Kolejne kryteria to właśnie futro, utrzymanie, bo szanowni państwo, no długowłose psy są piękne, ale przychodzi taka pogoda zimowa, deszczowa. Ten pies na tym pięknym futrze przynosi sporo piasku, błota. My sobie nie zdajemy tak sprawy, patrząc na te zwierzęta na wystawach, jak one są pięknie wypielęgnowane, ale to też wymaga naprawdę sporo czasu, kąpieli, czesania, więc też bierzcie to państwo pod uwagę.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za rozwianie wszelkich wątpliwości. Wskazówki dla osób aktywnych i tych mniej. Pani Katarzyna Gazda, przewodnicząca Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Rzeszowie, była gościem audycji Na Cztery Łapy.
Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Gdyby się rodziły pytania, serdecznie zapraszamy do naszego oddziału, który mieści się na Żwirki Wigury 8 w Rzeszowie.